Historia tego eksperymentu jest taka, że znaczy od pewnego czasu zastanawiano się, dlaczego jest tak, że osoby poproszone o wykonanie jakiejś czynności nie zauważają bardzo wielu innych rzeczy w trakcie. A ten eksperyment z gorylą wziął się od bardzo słynnego wydarzenia, które stało się podczas meczu futbolu w ligi, to była liga uniwersytecka w Stanach Zjednoczonych, bodajże między jakąś południową Karoliną a północną Karoliną, nie pamiętam, w każdym razie na południu. I to były jakieś finały właśnie tam konferencji południowej czy innej uniwersyteckiej. I mecz był bardzo zacięty, był strasznie zacięty i było bardzo dużo publiczności i te dwa zespoły grały i była transmisja na żywo. I nikt nie zauważył, bo wszyscy byli tak przejęci całym meczem, że w trakcie meczu rzeczywiście gdzieś tam z jakiegoś zoo uciekł goryl i przebiegł przez boisko. I nikt, żaden komentator w ogóle o tym nie wspomniał, nikt się nie zająknął oglądając, po prostu się okazało, że gro osób oglądających ten mecz nawet nie zauważyła, bo było oczywiście pytania, gdzie jest ten goryl, gdzie jest ten goryl i nikt ze stadionu nawet nie zadzwonił, że goryl jest u nas na boisku. No i pojawiło się pytanie, dlaczego? No i wtedy zaczęto badać coś takiego, co się nazywa tym właśnie tą selektywną uwagą. I ta selektywna uwaga, to ja to bardzo często obserwuję też, kiedy uczę studentów. Jak na przykład mówię, słuchajcie, czytając ten tekst, skoncentrujcie się na tym i na tym, a następnie pytam o coś, co mówiłam, żeby na tym się nie skoncentrować, to się okazuje, że w ogóle to gdzieś umknęło. No bo jak mówię, proszę skoncentrować się na tym, to ta cała reszta, jakby uwagę skupiamy selektywnie na tym, na czym ktoś mówi nam, że mamy się skupić. Kiedy pierwszy raz robiono ten eksperyment i mówiono ludziom właśnie, skoncentrujcie się na tym, ile razy została podana piłka, to gro osób nie zauważało znowu tego goryla przechodzącego. Ponieważ ten eksperyment już ma prawie 20 lat, no wydało się, poza tym no już w gruncie rzeczy trudno nie zauważyć tego goryla, no to się okazało, dobra, goryle już zauważamy, ale zmiany koszulek nie, zmiany zasłony nie i tak dalej, bo znowu bardzo selektywnie koncentrujemy się na tym, na czym chcemy, na tym, na czym uważamy, że mamy się skoncentrować. I bardzo często też jest tak, że jak myślimy, że ktoś nas chce zrobić w konia w jakiś określony sposób, to koncentrujemy się tylko na jednym, a nie widzimy, że będzie nas robił w konia na 15 różnych innych sposobów. I tak niestety właśnie robią nas w konia osoby w psychologii społecznej, koncentrując naszą uwagę na takich właśnie zakorzeniaczach, czyli czymś fajnym, czymś, co przykuwa uwagę, a my nie zauważamy, że cała reszta jest stosunkowo słaba i mocno, mocno pseudonaukowa. Czy znają Państwo eksperymenty Salomona Asha? Eksperyment Salomona Asha jest bardzo słynnym eksperymentem, oprócz eksperymentu Milgrama nad konformizmem. Czyli nad tym, że my bardzo często ulegamy wpływowi innych ludzi. Ten eksperyment, może nie będę go puszczać, ten eksperyment polegał na tym, że przedstawiano osobom w trakcie eksperymentu jakby różne odcinki długości do porównania i kazano odpowiadać... It examines behavior under the pressure of social forces.
Like a simple one, you're to look at the line on the left and determine...
przez to światło nie tyle widać, ale w każdym razie generalnie rzecz biorąc, w trakcie eksperymentu zadanie uczestników polegało na tym, że był odcinek, sobie taki odcinek, który trzeba było porównać z trzema innymi odcinkami i wskazać, do którego jest najbardziej zbliżony długością. Do trzeciego. I co się okazywało? Kiedy zapraszano do uczestników do eksperymentu i najpierw było na przykład 5 osób mówiło, że najbardziej zbliżony jest odcinek drugi, to ta osoba szósta, która była autentyczną tą osobą badaną, też odpowiadała, pomimo tego, że no, w oczywisty sposób odpowiedź druga jest błędna, też odpowiadała, że najbardziej zbliżony jest odcinek drugi. Dlaczego? Jak Państwo myślicie, dlaczego?
Presja społeczeństwa.
Jakiego typu presja?
Znaczy, generalnie uważa się, że jeżeli większość ma rację, jeżeli tyle osób twierdzi, że jest tak, no to ma rację. Nie może się aż tyle osób mylić.
To się nie chce wyróżnić.
Czyli tak zwany dowód słuszności na podstawie właśnie przewagi większości. I tak rzeczywiście, znaczy to się nazywa, w psychologii społecznej to się nazywa wpływem normatywnym. Czyli boimy się sankcji za niebycie konformistą, niezgadzanie się z innymi i dlatego pomimo tego, że my nawet wiemy, że coś jest głupiego albo błędnego, to ze względu na to, że nie chcemy złamać jakiejś normy, bo uważamy, że wytworzyła się jakaś norma, to idziemy za głosem większości. No i teraz ten eksperyment Asha, bardzo często, wiecie Państwo, ile osób podawałoby, czyli ile procent razy, albo ile procent osób odpowiadało, że błędnie na to pytanie o długość?
99.
Nie, jedna trzecia, ale co się przebiło do naszej świadomości? Że ludzie non stop ulegają wpływowi normatywnemu i są konformistami. Nie, znaczy de facto tylko 30% odpowiedzi było odpowiedziami błędnymi, a zgodnymi z presją większości. Tylko to, co się bardzo często, i tu właśnie wchodzi pseudonauka i wchodzenie i właśnie interpretowanie albo udawanie, że coś jest nauką, kiedy nie jest. To, co Asz testował, to Asz testował właśnie, Salomon Asz sobie testował te twierdzenia mówiące o tym, jakie czynniki muszą się pojawić, żeby do tego zjawiska konformizmu normatywnego doszło. Czyli innymi słowy, on badał na przykład, ile osób przedtem musi być. A jak się później okazało jeszcze, jeżeli każdy musiał powiedzieć ustnie swoją odpowiedź, to było 30% błędów, ale jeżeli można było zapisać na kartce, to już ten wpływ kompletnie znikał. Już nie byliśmy pod presją grupy. Jak tylko dwie osoby najpierw błędnie podawały odpowiedź, a nie pięć, to też była inna liczba. No i co my z tym możemy zrobić? To, co niestety najczęściej robią z tym właśnie pseudopsychologowie albo pseudonaukowcy, to mówią nam, generalnie rzecz biorąc, że eksperyment Asha udowadnia, że jesteśmy konformistami. Eksperyment Asha niczego takiego nie udowodnił. Eksperyment Asha mówi tylko i wyłącznie o tym, że jak zajdą pewne określone okoliczności, to istnieje zwiększone prawdopodobieństwo, że będziemy podejmować decyzje pod wpływem presji innych. Natomiast nie mówił nic o tym, czy my jesteśmy konformistami, czy nie. Bo zakładał, że istnieją, że to jest wszystko warunkowe. Tak samo w sytuacji eksperymentów Milgrama i dotyczących posłuszeństwa autorytetom. Eksperyment Milgrama jest bardzo znany i jak Państwo pamiętacie, polegał na tym, że uczestnikom eksperymentu mówiono, że uczestniczą w eksperymencie nad uczeniem się. No i osoby, które przychodziły do laboratorium, generalnie rzecz biorąc, w trakcie już czekając na wejście na rozpoczęcie eksperymentu, poznawały osobę rzekomą, z którą będą razem w tym eksperymencie uczestniczyć. Ten rzekomy partner eksperymentu to był pomocnik eksperymentatora, więc on w każdym przypadku był taki sam. No i następnie przychodził profesor i mówił, o czym będzie eksperyment, no i mówił, że będzie nad uczeniem się i że polega na tym, że jeżeli osoba poda błędną odpowiedź, to trzeba ją ukarać. Jeżeli poda poprawną odpowiedź, to nic się nie robi. No i następnie siadano do eksperymentu i osoba tam musiała się nauczyć powtarzać w kolejności tam powiedzmy symbole rozmaite, tam słoneczko, trójkąt i tak dalej. Jeżeli podała poprawnie, nic się nie działo, jeżeli niepoprawnie, aplikowany był wstrząs elektryczny, przy czym to wyglądało trochę rzeczywiście jak krzesło elektryczne, to coś, na czym siedział ten pomocnik eksperymentatora. No i wstrząsy, im więcej, im bardziej nie mógł się nauczyć ten nasz partner eksperymentu, tym silniejsze wstrząsy trzeba było podawać. Co się dostało do publicznej informacji? Znaczy, Co państwo...
Większość ludzi przekraczało granicę śmiertelną tego strząsu?
Znowu, wcale nie większość.
Znaczy, no, że podobno...
Nawet mniej niż 1/3 tak naprawdę. Znaczy, rzeczywiście były osoby, zgadza się, że były osoby, które podawały, pomimo tego, że były informacje o tym, że ta druga osoba bardzo cierpi, że to już jest taka moc, że może tę drugą osobę mocno okaleczyć albo zabić, to były osoby, które nadal podawały te wstrząsy. Przy czym czego nam się nie mówi akurat? To był eksperyment nad posłuszeństwem wobec autorytetu. Zazwyczaj nie mówi się nam, że ci uczestnicy eksperymentu bardzo często mówili: nie, ja już nie chcę dalej, to już jest za dużo, ja już chcę zrezygnować. I wtedy pojawiał się profesor, czyli autorytet, i mówił: nie, ja panu mówię, to jest bezpieczne, proszę podawać dalej. Kiedy następnie testowano w ogóle, jak działa cały ten mechanizm, to się okazało, że wystarczy osobom powiedzieć, że biorą udział w eksperymencie, a one już zaczną robić bardzo wiele rzeczy, których normalnie nie robią. No bo eksperyment to jest coś zupełnie takiego innego, tak? Więc jest dużo mechanizmów, na które my reagujemy w pewien określony sposób, ale tutaj bardzo silnie rzeczywiście zadziałał autorytet. I to nieprawda, co między innymi Zimbardo właśnie wmawia, że ludzie, jak tylko znajdą określone okoliczności, to wszyscy robimy się źli. Jak tylko byśmy mieli możliwość, to byśmy zaaplikowali po prostu śmiertelne wstrząsy, ile wlezie. Nieprawda. Właśnie okazuje się, że większość osób nie chciała aplikować. Tylko presja autorytetu była tak silna, zapewnienie, że nic się nie dzieje, że ta osoba może trochę ją boli, ale na pewno nie ma żadnych skutków ubocznych i tak dalej, to wtedy do tego zazwyczaj my już nie wiemy. A nie wiemy tego, że ten eksperyment był dość poprawnie metodologicznie skonstruowany, więc tam były grupy kontrolne i były różne poziomy zmiennej niezależnej. Czyli innymi słowy, tym autorytetem był albo profesor, albo doktor, albo student. I się okazywało, i to jest najśmieszniejsze, i pokazuje, jak silnie my działamy na pewne zewnętrzne czynniki statusu. I to był student, który był ubrany tak jak ja dzisiaj na przykład, to było nie, to ja w ogóle nie będę nikogo karał, tak? Jak to był doktor tam ewentualnie w marynarkę ubrany, no to więcej osób przyjmowało jego wyjaśnienia. Ale jak to był profesor w białym kitlu, to się działo strasznie dużo. Więc niewątpliwie ten eksperyment pokazuje, że w zależności od tego poziomu autorytetu my jesteśmy w stanie ulec bardziej lub być posłuszni bardziej lub mniej, ale ten eksperyment wcale nie mówi o tym, że my jesteśmy znowu jakimiś monstrami, które nic innego nie robią, tylko jak słyszą ból, to jeszcze dokręcają śrubę, bo wcale tak nie było. I tego nam się nie mówi. Zresztą nie można prowadzić, znaczy w nauce nie można zrobić tak, że eksperyment jest o czym innym, a wyniki o czym innym. Więc to jest bardzo często zafałszowywanie i tu dochodzimy do eksperymentu Zimbardo. Eksperyment Zimbardo, jak państwo wiecie, został przeprowadzony na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii i odbywał się w ten sposób, że zrekrutowano studentów do udziału właśnie dwa tygodnie miał trwać cały eksperyment, do udziału w eksperymencie polegającym na przyjmowaniu różnych ról. I te role by w tym momencie dotyczyły ról w więzieniu, czyli był naczelnik więzienia, byli strażnicy i byli więźniowie. Żeby zapewnić realizm sytuacji, to tych studentów, ochotników, którzy zgłosili się do eksperymentów, to rzeczywiście przyjeżdżała policja, aresztowała i lądowali w więzieniu, tym zaaranżowanym w podziemiach Uniwersytetu Stanforda. No i co tam, jakie są publiczna wiedza albo powszechna wiedza na temat wyników eksperymentu Zimbardo?
Eksperyment przerwano z powodu jakichś tam nieetycznych zachowań uczestników.
Znaczy tak, że eksperyment przerwano dlatego, że dochodziło już do drastycznych scen, że ci, którzy byli strażnikami, się tak strasznie wczuli, że po prostu mniej więcej bili i w ciemne izolatki wrzucali tych więźniów, a ci więźniowie już mieli stany po prostu samobójcze i wołali tylko: wypuśćcie mnie stan, wypuśćcie mnie stan. Taka jest powszechna wiedza i tak utrzymuje Zimbardo, że tak było. Znaczy to, że Zimbardo tak otrzymuje, to ja się nie dziwię, bo inaczej to by naprawdę odebrali mu chyba, powinni mu odebrać prawo w ogóle do prowadzenia jakichkolwiek eksperymentów gdzie indziej i gdzie indziej. Natomiast prawda jest taka, wbrew temu, o czym tak powszechnie nam się mówi, to eksperyment przerwano dlatego, że stwierdzono, że on jest metodologicznie niepoprawny. Po pierwsze eksperymentator, Zimbardo odgrywał tam rolę dyrektora więzienia, czyli nie monitorował i dokonywał pomiaru tego, co się dzieje, obserwacji co się dzieje, tylko był jednym z uczestników całej sytuacji. Tak? To jest bardzo niepoprawne metodologicznie. Eksperymentator badać jest po to, żeby dokonywać pomiaru tego, co się dzieje, obserwacji pomiaru tego, co się dzieje. Natomiast nie można być równocześnie badaczem i uczestnikiem eksperymentu. A to zrobił Zimbardo. Po drugie, wbrew temu, znaczy, bo bardzo często później Zimbardo, to zresztą on był świadkiem w trakcie procesu dotyczącego Abu Ghraib, czyli tego, co tam się stało na więźniach irackich i nie tylko irackich, no, przede wszystkim związanych z całą wojną z terroryzmem. I on się powoływał na te swoje eksperymenty, mówiąc właśnie, że w określonych sytuacjach, w określonych warunkach każdy z nas stanie się wcielonym diabłem. Natomiast dowcip polegał na tym, że po pierwsze w eksperymencie brało udział tylko 24 ochotników i mało tego, ochotnicy nie zostali zrekrutowani do eksperymentu w ogóle, tylko zostali zrekrutowani do eksperymentu na temat życia więziennego. Czyli w nauce jest tak, że żeby mimo wszystkie eksperymenty zawsze są prowadzone na ochotnikach. Nie można ludzi zmusić do uczestnictwa w eksperymencie. One zawsze są na ochotnikach. Tylko że ochotnicy zgłaszają się do eksperymentu, natomiast nie do eksperymentu określonego, konkretnego. Jeżeli to jest eksperyment na temat więzienia, no to od razu występuje pewna preselekcja. Więc my wiemy, że przyszły pewne określone osoby, które przynajmniej wiadomo było, że były okej z sytuacją więzienną. Po trzecie, kiedy nawet losowo przypisano do funkcji strażników, do ról strażnika, ról więźnia, to czego nam nie powiedziano, to, że wszyscy strażnicy z wyjątkiem jednego zachowywali się w bardzo miły sposób do tych więźniów. Chcieli im pomagać i w ogóle były cały czas przyjacielskie relacje. Był tylko jeden strażnik, który właśnie wrzucił tam jednego więźnia do izolatki i bardzo się wczuł w swoją rolę. I jak się później okazało, to on powiedział, że znaczy kiedy analizowano wszystkie materiały, to on powiedział, że dlatego to zrobił, bo wzorował się na filmie, który obejrzał, w którym była postać złego strażnika, który właśnie obejrzał tuż przed tym eksperymentem i strasznie się wczuł. W związku z tym nie ma żadnego powodu, znaczy nie ma żadnego metodologicznego, nie mówiąc o tym, że 24 osoby, czyli 12 obserwacji w gruncie rzeczy, nie pozwala tak naprawdę na wyciąganie jakichkolwiek wniosków. No to mogą być co najwyżej wnioski jakościowe, natomiast w sensie naukowym to na nic nam nie pozwala. Bo to jest za mała liczba obserwacji, żeby móc w ogóle cokolwiek na tej podstawie wnioskować. Natomiast ten eksperyment zyskał bardzo dużą popularność. Znowu, dlatego że zakotwiczono, to jest trochę z tą selektywna uwaga. Jak słyszymy, ludzie są źli, kiedy tylko ich wepchnąć w określoną sytuację, to nam się natychmiast uwaga koncentruje na tym, co jakby potwierdza to, czego my chcemy usłyszeć. I zupełnie ignorujemy to, że istnieją pewne właśnie procedury i standardy prowadzenia eksperymentów, które powinny być spełniane, żeby ta wiedza miała sens. Podobnie zresztą było, nie wiem, czy słyszeliście Państwo o takiej słynnej sytuacji, na którą często też psychologowie społeczni się powołują, czyli morderstwo, morderstwo Kitty Genovese, czyli to, które dotyczy tego efektu, tak zwanego efektu bystander, czyli tego rozproszenia odpowiedzialności. To też większość podręczników psychologii przytacza tę opowieść, że Kitty Genovese mieszkała sobie w Queens w Nowym Jorku i wracała pewnego wieczora do domu, i została zabita tuż przed domem i patrzyła na to, było tam 38 świadków, którzy na to patrzyli, nikt nie zareagował. Nikt nie zadzwonił po policję. I ona została zabita na oczach 38 świadków i nikt nie pomógł, nikt nie zadzwonił, nikt się nie ruszył. I to był 64 rok, rok po zabójstwie Kennedy'ego, więc w ogóle się przez Stany Zjednoczone przetoczyła straszna debata na temat tego, jak już po prostu no Sodoma i Gomora, tak? No, czyli robimy się straszni, podli i okrutni. Jak się okazało później, kiedy przeprowadzono właśnie dogłębne śledztwo, to po pierwsze nie 38, tylko 6 osób wtedy wówczas było świadkami tej sytuacji. Mało tego, jedna z nich zadzwoniła na policję. Dwie wyszły z domu, żeby zobaczyć, co się dzieje. I bynajmniej nie było to tak, nie doszło do tego, o czym my słyszymy, że taka sytuacja miała miejsce. Co też jakby znowu pokazuje, że bardzo często, jeśli chcemy zostać przekonani do jakiejś tezy, która ma charakter pseudonaukowy, bo pseudonaukowe tezy we wszelkich naukach, nie tylko w psychologii społecznej, mają charakter bezwarunkowy. Czyli na czym polega ta bezwarunkowość? Właśnie słyszymy zazwyczaj, jeśli tylko wrzucimy ludzi w określone okoliczności, to oni będą akonformistyczni, weźli, w ogóle nie zareagują, jak się komuś będzie działa krzywda. Tylko że te tezy nie nakładają żadnych ograniczeń, kiedy to zdanie ma być prawdziwe. Nic nie jest prawdziwe zawsze i wszędzie. Nawet jak Państwo wiecie, nie wiem, zasada grawitacji, tak, nie jest prawdziwa zawsze i wszędzie, tylko wtedy, kiedy spełnione są określone warunki. I tak samo jest w psychologii społecznej. Nie zawsze i wszędzie będziemy zachowywać się konformistycznie, tylko kiedy? Albo wtedy, kiedy sami nie mamy jakiejś informacji i traktujemy innych jako źródło informacji, to jest tak zwany wpływ informacyjny, albo wtedy właśnie, kiedy grupa może nas w jakiś sposób usankcjonować za nieprzestrzeganie jakiejś normy. Ale nie zawsze i wszędzie. Czyli jak ja mam teraz, wyobraźcie sobie Państwo, że teraz siedzicie tu i rzeczywiście porównujemy te odcinki i 3 osoby albo 5 nawet przed Państwem mówi, to odcinek drugi był najbliższy. Przejęlibyście się Państwo? Niektórzy tak, niektórzy nie, bo niektórzy są ze znajomymi, na których opinii im zależy, a niektórzy są tu sami bez znajomych, tak? To co mi zależy? Nie ma, czyli innymi słowy, znaczy jeżeli chcemy myśleć naukowo, to musimy myśleć zawsze nie tylko o tym, jaką regułę chcemy wprowadzić, czyli co wyjaśniamy, ale też w jakich warunkach to wyjaśnienie ma obowiązywać. Pseudonauka charakteryzuje się właśnie tym, że w ogóle tych warunków zakresowych nam nie dostarcza. Aczkolwiek proponuję, żeby Państwo, jak może nie teraz wychodząc stąd, ale jak będą Państwo w domu na przykład wsiadać, to spróbowali zrobić własny eksperyment na temat wpływu społecznego.
Thank you.
został opisany, Malcolm Gladwell napisał taką książkę The Tipping Point, nie tak dawno, która odbiła się bardzo szerokim echem, czyli po polsku bodajże tytuł był Punkt Krytyczny, która właśnie nawiązuje do tych eksperymentów, czyli tych, które były prowadzone 50 lat temu i które pokazywał ten eksperyment na Uniwersytecie Południowej Florydy. Czyli do tego właśnie między innymi, ile osób jest potrzebnych do tego, żeby dany efekt zaszedł. Bo to nie jest tak, cały czas jakby staram się to podkreślić. Dane zjawisko albo dana reguła nie obowiązuje zawsze i wszędzie. Tylko jeśli zostaną spełnione określone warunki, też w różnym natężeniu. Na tym polega wprowadzanie różnych poziomów zmiennych, tak zwanych zmiennych niezależnych, albo różnych poziomów czynników i wyjaśnianie albo pokazywanie, jak różny poziom właśnie tych czynników determinuje różne reakcje innych czynników, albo innymi słowy tej zmiennej zależnej. I to, co Gladwell pokazywał ostatnio, na czym zbił strasznie duży kapitał, to pokazanie właśnie, ile tych osób w windzie będzie potrzeba. Czy wystarczy jedna, dwie, czy ile. I te eksperymenty jakby też poprawnie przeprowadzone, one pokazują, że muszą zajść określone warunki. Tutaj jest po pierwsze kwestia przestrzeni, po drugie kwestia statusu. Te osoby muszą być podobne statusowo. Bo jeżeli nie są podobne do nas, czyli w jakiś sposób my się nie orientujemy na nie, to ten efekt nie zajdzie. I na tym jakby mało tego, jeżeli my przeprowadzamy taki eksperyment, to my wiemy, znaczy te osoby, które ustawiały tę sytuację w tej windzie w południowej Florydzie, one wiedziały, co się powinno stać, tak? Czyli one wiedziały, że w tym momencie nikt tam nie dostanie zawału serca bo nie będzie fajnie, znaczy, bo pseudonaukowcy albo Zimbarda to najbardziej by się ucieszył, gdyby ktoś tam dostał, nie wiem, ataku epilepsji co najmniej, kiedy wszyscy się obrócą do tyłu. Nie, my wiemy, znaczy generalnie rzecz biorąc, jak już wyjaśniamy jakieś zjawisko, to wiemy, co się powinno w tej windzie stać. Jeżeli coś się w tej windzie, co my zakładamy, nie stanie, to pojawia się pytanie dlaczego, czyli jaki czynnik spowodował, że co się zmieniło w sytuacji, że myśmy danego efektu nie zaobserwowali. Natomiast nie możemy po prostu wrzucać na przykład ludzi do windy albo wrzucać określonego czynnika i działać na zasadzie zobaczmy, co się stanie. A swoją drogą, wracając do tej opowieści o Kitty Genovese, to na tej podstawie ona zainspirowała oczywiście psychologów społecznych, no i zaczęto się zastanawiać, kiedy ludzie reagują, a kiedy nie, jeśli coś się dzieje. Jest jedna osoba badana, reszta to są pomocnicy. później pobiegłaś, bo to jest jedna z rzeczy, której te eksperymenty między innymi dotyczą. Pan powiedział, cały budynek mógłby spłonąć i nikt by nie zareagował. No właśnie, cały dowcip polega na tym, że często nam się właśnie usiłuje bardzo prostą, bezwarunkową wiedzę wrzucić, że jeżeli jakby jest wystarczająco dużo osób, to my w ogóle nie zareagujemy. I można właśnie zabić Katie Genovese, może spłonąć cały budynek i tak dalej. No okazuje się, że nieprawda. Czy nikt nie reaguje w sytuacji, kiedy po pierwsze nie ma w gruncie rzeczy bezpośredniego zagrożenia, a po drugie wtedy, kiedy sytuacja jest niejasna tak naprawdę. Kiedy sytuacja jest trochę jaśniejsza, albo kiedy wiadomo, że jest jakieś bezpośrednie zagrożenie, to wtedy dużo większe prawdopodobieństwo jest, że zareagujemy. Te eksperymenty, oczywiście no, cały dowcip z eksperymentowaniem polega na tym, że nie wystarczy zrobić eksperyment raz. Czyli właśnie to też był ten problem, wracając do tego biednego Tuska, czyli nie wystarczy zrobić w nauce, w psychologii społecznej, w socjologii, w naukach przyrodniczych, nie wystarczy zrobić jakiegoś eksperymentu raz, żeby na tej podstawie coś twierdzić. Eksperymenty muszą być replikowalne. Z dane, które mają nam w jakiś sposób służyć za dowód w przyjmowaniu, po dorzucaniu jakiejś hipotezy, one muszą mieć charakter danych zbieranych systematycznie, czyli eksperymenty muszą być replikowane. Jakieś zjawisko musi być... Aha.
Czy dzisiejsza pomyłka w programie Festiwalu Nauki jest fragmentem eksperymentu z psychologii społecznej?
Nie, aczkolwiek myślałam o tym, bo strasznie chciałam coś wymyślić, tylko że bardzo lubimy eksperymentować i wprowadzać różne takie sytuacje, kiedy dwie osoby prowadzimy. I kiedy prowadzimy dwie osoby, to łatwo, często robimy eksperymenty statusowe. Czyli na przykład są takie osoby, które Państwo kojarzycie, no nawet z mediów, nie wiem, profesor Wnuk-Lipiński chociażby, albo takie duże postaci. I wchodzi taka postać, jestem sobie ja na przykład, i zaczynam krzyczeć na takiego profesora. I reakcje wtedy osób są bezcenne. Dlatego, że to, co w ten sposób się mierzy, znaczy to oczywiście jest sytuacja niekontrolowana, natomiast sytuacja, z którą wtedy mamy do czynienia, to jest akurat teoria, którą ja się zajmuję w ramach psychologii społecznej, która dotyczy kwestii statusu i tego, co jest uznawane za spójne ze statusem, jakie zachowanie, a jakie zachowanie jest uznawane za niespójne ze statusem. Kiedy mamy, nie wiem, profesora albo osobę znaną, no to ona ma wyższy status niż ja, tak? Więc ja powinnam być w stosunku do niej grzeczna, układna, zachowywać się w określony sposób. Natomiast kiedy ja tego nie robię, czyli ja na przykład zachowuję się w sposób agresywny wobec tej osoby albo na nią krzyczę, to jest pewien zgrzyt pomiędzy moim statusem i moją rolą, a statusem tej osoby. I to na przykład reakcje na taką sytuację są strasznie zabawne czasami, bo ludzie w ogóle w pewnym momencie bardzo często nie wiedzą, co zrobić, jak zareagować i czy mają wyjść, czy mają... I zazwyczaj jest tak, że wszyscy spuszczają po prostu głowę. I od tego można zacząć w tym momencie na przykład takie, bo wszyscy w pewnym momencie zaczynają udawać, że tej sytuacji nie ma. Sami, proszę Państwa, mogą Państwo, to są takie eksperymenty na zasadzie właśnie let's see what happens, które jeżeli są niegroźne, to można je sobie prowadzić. Na przykład no bardzo często na bankietach albo na jakichś towarzystwach formalnych sytuacjach i tak dalej można sobie popróbować. Na przykład prowadzić, jeżeli Państwo, ktoś do Państwa się zwraca w określony sposób, a Państwo reagują kompletnie nie tak, w jaki sposób powinni zareagować, to zawsze powoduje pewne skonfundowanie i różni ludzie mogą reagować różnie w zależności od tego, czy zachowujemy się wyżej niż nasz status, czy na przykład niżej niż nasz status. Pomyłka w programie była niestety tylko pomyłką, bardzo żałuję, bo chciałabym ją przypisać sobie. Natomiast jeszcze oczywiście, znaczy tak jak mówię, eksperymentowanie jest bardzo fajne i jest częścią nauki, jest częścią konstruowania wiedzy, ponieważ służy testowaniu hipotez. Tylko tutaj Państwa uczyłam jedną z różnic pomiędzy nauką a pseudonauką, albo wiedzą potoczną jest to, że w nauce my przystępujemy do konstruowania eksperymentu po to właśnie, żeby coś sprawdzić. Czyli my już mamy jakieś wyobrażenie, my wiemy, jak ma wyglądać sytuacja, po to, żeby nam sprawdzała właśnie, czy dany proces przebiega tak, jak myśmy przewidzieli, żeby on przebiegał. A ta sytuacja, te warunki sytuacji, czyli czy ma być na przykład 5 osób, czy więcej, czy ma być pokój zamknięty, czy otwarty i tak dalej, to są właśnie te warunki zakresowe, czyli te warunki, które ograniczają nam stosowalność danego wyjaśnienia. I bez nich nie ma wyjaśnień, które działają zawsze i wszędzie. Jeżeli ktoś nam chce takie wyjaśnienie dać, to znaczy, że nas wprowadza w konia. I bardzo często chciałam jakby zakończyć, nawiązując do takiej książki, którą Państwu bardzo polecam, być może Państwo o niej słyszeli, Tomasza Witkowskiego, Zakazana psychologia. Obecnie jest część pierwsza i część druga. I on tam dużo pisze o pseudonauce, między innymi w psychologii społecznej i psychologii. Ale Witkowski wsławił się między innymi tym też, że tropi właśnie, tak jak zresztą no parę osób nas takich jest, które tropią wszelkie pseudonauki naokoło. I on się przede wszystkim sławił nie wiem jak to określić, no, dowcipem praktycznym, który zrobił, a mianowicie napisał do czasopisma pod tytułem Charaktery, magazynu pod tytułem Charaktery, który jest dość znanym magazynem psychologicznym, artykuł, w którym generalnie rzecz biorąc mówił, że odkrył nową terapię. Ta terapia opiera się na koncepcji pól morfogenetycznych, w której zastosowane są rozmaite aspekty kwantowych oddziaływań pomiędzy osobami itd., itd. No i Charaktery mu to opublikowały. Opublikowały, no i następnie napisał sprostowanie, że po pierwsze, no jakie w ogóle pola morfogenetyczne w psychologii i terapii, jakie kwantowe oddziaływania między ludźmi w terapii i tak dalej. Nawiązywał on do takiej znanej właśnie sytuacji, którą sprokurował francuski fizyk Sokal, który podobną też prowokację przeprowadził. I następnie zresztą Witkowski pokazał, znaczy jak bardzo dużo psychologii jest właśnie pseudonauki i pseudopsychologii, odwołując się między innymi do czegoś, co ma bardzo dużo zwolenników, czyli tak zwanego neurolingwistycznego programowania. Neurolingwistyczne programowanie, które mało tego, niektóre uniwersytety mają w programie studiów psychologicznych, jest jedną z najbardziej znanych pseudonauk. Nie ma żadnych dowodów, ani eksperymentalnych, ani systematycznych dowodów empirycznych, które potwierdzałyby jakby sensowność tej koncepcji. Natomiast ta koncepcja robi to samo, co znaczy NLP-owcy robią to samo, co robi Zimbardo, to samo, co robią różni inni pseudonaukowcy, czyli A, koncentruje nas na określonych, tylko i wyłącznie określonych aspektach, które albo są łatwo przyswajalne, osiągniesz wszystko, co będziesz chciał. Ludzie są źli, jeśli tylko dać im odpowiednie, wrzucić ich w odpowiednią sytuację. Po drugie, używają jakby takiego pseudonaukowego żargonu. No bo ja nie wiem jak Państwo, ale ja osobiście, jak słyszę pole morfogenetyczne, to za przeproszeniem na dzień dobry nie wiem, co to jest, tak? Musiałabym sobie usiąść, sprawdzić i poczytać. Czyli wymaga to pewnego wysiłku, ale brzmi bardzo fajnie. Kwantowe też brzmi fajnie. Wszyscy wiemy, że kwantowe to poważne, tak? Jak NLP-owcy mówią, na przykład zamiast mówić dynamika grupowa, proszę Państwa, jak ja bym teraz powiedziała Państwu, że psychologia społeczna jest fascynująca, bo mówię dużo o dynamice grupowej, to by Państwo sobie pomyśleli, że jestem lekko nie taka, tak? Ale Państwu powiem, że to, co się dzieje w grupie, to jest taki taniec pomiędzy osobami wytwarzającymi określone napięcia między sobą i w ogóle to brzmi od razu strasznie fajnie. I to robią NLP-owcy, oni naprawdę brzmią strasznie fajnie i mówią o tym, że możemy się właśnie osiągać co chcemy, bo mamy te tańce napięcia i pola morfogenetyczne i inne i tak dalej. Tylko, że dowcip polega na tym, że jak się to rozłoży na czynniki pierwsze, to tam nic nie ma, tam nic nie ma. I mało tego, to absolutnie nieskuteczne, plus jeszcze na dodatek podpada pod manipulację. Ale tak się bardzo często niestety dzieje. I bardzo dużo na przykład z tych wszystkich podręczników do psychologii, które można znaleźć takich potocznych, tam oczywiście, bo pseudonauka czym się charakteryzuje? Nie, że ona jest kompletnie anaukowa, nienaukowa, odrzuca wszystko, tylko że ona się maskuje jako nauka. Czyli gdzieś tam coś wrzuci, co ma sens, ale reszta to jest taki trochę, no właśnie, weźmy sobie powiedzmy, że pod wpływem innych my zawsze zmieniamy swoje zdanie. No nie zawsze, nawet nie w jednej trzeciej przypadków. Tak naprawdę to wtedy, kiedy zajdą określone okoliczności. Więc nie dajcie się Państwo, jak Państwo słyszycie, że na przykład autorytet, czyli Zimbardo coś mówi, a Zimbardo uwielbiają polskie media Zimbarda, Cialdiniego zresztą też, ale Zimbardo się bardzo często pojawia. Ale okazuje się na przykład, jak był właśnie cały proces osób zaangażowanych w tę całą sprawę nadużywania i torturowania ludzi w Abu Ghraib, więźniów w Abu Ghraib, gdzie Zimbardo był świadkiem mówiącym o tym, że to nie te konkretne osoby, to więzienie jest złe i to sytuacja ich to wpędziła, to jednak odrzucono ten argument, powiedziano nie, nie ma sensownych dowodów, które by pokazywały, że tak właśnie jest. Są osoby, które poniosą odpowiedzialność za to, bo to one dokonały tych czynów niezależnie od. A bardzo często teraz, w ogóle bardzo często jak myślimy o zjawiskach obozów, albo tego wyjaśniamy, co się działo w trakcie II wojny światowej i tak dalej, to automatycznie nawiązujemy często do Zimbardo i tego, no tak, to wyjaśnia, dlaczego ludzie nie reagowali. Znaczy, nic tam nie wyjaśnia. Znaczy, eksperyment sam z siebie w ogóle nigdy niczego nie wyjaśnia. Wyjaśnia tylko teoria albo koncepcja, nie eksperyment. Więc eksperymenty są fajne, tylko same z siebie nic nie dają. Tak jak ten biedny Tusk poświęcił się dla tej nauki i sam ten eksperyment nic nie dał. Nic dzięki temu nie wiemy więcej o tym, czy na przykład LSD pomaga na schizofrenię, czy nie pomaga. Nic dzięki temu nie wiemy więcej, czy słonie na kwasie rzeczywiście mają fajnie, czy niefajne. Nic dzięki temu nie wiemy. Sam eksperyment nic nam nie mówi, bo jeżeli eksperyment jest robiony właśnie bez żadnej koncepcji i bez myślenia przed, to on jest nic nie warty. W nauce najpierw musi być myślenie i mało tego, to myślenie musi być mocno uzasadnione po to, żebyśmy mogli w jakąś koncepcję ufać, jakiejś koncepcji zaufać. A przede wszystkim nie ufamy tej koncepcji dlatego, że mówi ją autorytet, ani nie dlatego, że używa bardzo mądrych albo naukowo brzmiących słów bez wyjaśniania. W gruncie rzeczy, żeby nie dać się właśnie w pseudonaukę wcisnąć, czyli we wszelkie, a bardzo dużo pieniędzy można oczywiście na pseudonaukę zrobić. I bardzo wiele osób robi bardzo dużo pieniędzy na pseudonaukach, ale żeby nie dać się wykorzystać, nie dać się na to naciągnąć, nie płacić Bóg wie ile za szkolenia NLP, albo treningi NLP, albo leki homeopatyczne, to trzeba, proszę Państwa, właśnie pamiętać, że nie, trzeba umieć krytycznie podejść do tego, kto i co nam mówi. Nie wiem, czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania, komentarze?
Ja mam pytanie. Aha. Media lubią powoływać się na ten eksperyment Zimbardo, który okazuje się, no tyle niewłaściwych rzeczy przekazuje, to albo w jakiś sposób, który wie całą prawdę o tym, no mógłby to inaczej rozpowszechniać, żeby znać jakby całość tego zagadnienia. Jeżeli ktoś jest naukowcem i tam jakby no zagłębia się to wszystko, szuka literatury i tak dalej, no to wiadomo, ale tak ogólnie dla popularnej nauki, jak tak to nazwę, no to w jakiś sposób to może się przebić, ta druga strona.
Ja muszę powiedzieć, moja odpowiedź ostatnia na Facebooku, które obok Wikipedii staje się głównym źródłem wiedzy. Tak? Na Facebooku był taki obrazek, gdzie tam było, jak działa ten cały system obiegu informacji. I było tak, są naukowcy, badacze, którzy mówią, no znaleźliśmy, że jeśli spełnione są warunki A, B i C, zachodzi do pewnego stopnia relacja, nie przyczynowo-skutkowe i tak dalej połączenie, ale relacja między D i F. No i to wysyła naukowiec. To idzie do biura PR uczelni i uczelnia pisze, naukowcy znaleźli warunkowe połączenie pomiędzy D i tam E i F. Media. Naukowcy udowodnili, że E wpływa na F. Komentatorzy. E zabija. I to wraca, i tam te newsy czytają na przykład rodzice tych naukowców i się przygotowują, mówią do niego, widzisz, kupiłam to specjalnie, żeby mnie nie zabiło to F. I to wraca do tych naukowców, którzy na nowo muszą wszystko zaczynać. Proszę Państwa, znaczy jeżeli miałabym być szczera, to żeby nie dać się zrobić w konia, to najlepiej po prostu, jeżeli mamy tylko i wyłącznie informację, że naukowcy, po pierwsze, jak czytacie Państwo, że ktoś udowodnił, że A jest przyczyną B, to już dalej nie czytajcie. Nie da się udowodnić eksperymentalnie, że A jest przyczyną B. Da się eksperymentalnie pokazać relacje, korelacje, współwystępowanie i tak dalej A i B, ale nie przyczynowości. Czyli jeżeli ktoś nam mówi, że eksperyment pokazał, że A jest przyczyną B, to znaczy, że ktoś już nam w jakiś sposób dostarcza informację o jakichś badaniach, które jest informacją albo niepełną, albo nieprawdziwą. Po drugie, jeżeli czytamy, zawsze starajmy się dojść do źródeł. W mediach bardzo często jest tak, że podaje nam się jakąś informację i gdzieś tam jest odniesienie do materiału źródłowego.
Tak, ale nie da się każdego eksperymentu sprawdzać.
Nie da się, oczywiście, że nie da się. Dlatego jeszcze trzecią rzecz bym patrzyła, czy są podane warunki zakresowe. No proszę Państwa, inaczej to przecież byśmy zwariowali. Margaryna jest dobra, ale jest zła, tak? Bo masło lepsze. Pomidory są przeciwrakowe, ale powodują raka, tak? I tak dalej. A to nie jest tak, że my naukowcy to jesteśmy jakaś banda debili, która najpierw jeden wziął i udowodnił, że margaryna jest okej, a drugi stwierdził, to ja mu na złość udowodnię, że nie jest, tak? To nie tak działa. Znaczy jest tak, że margaryna jest okej w określonych warunkach, dla określonych ludzi, przy określonej diecie i tak dalej. A to masło jest lepsze dla określonych ludzi, w określonych warunkach, przy określonej budowie masła i tak dalej. Więc jeżeli tego tam nie ma w tym artykule, olać, nie czytać, bo nie będziemy wiedzieć kiedy i co. Więc w gruncie rzeczy z punktu widzenia jakby, no wiadomo, ja się też nie znam na wszystkich naukach, ale ja się nauczyłam po prostu czytać tylko dobrych dziennikarzy naukowych. Czyli są ludzie, którzy potrafią pisać o nauce i są ludzie, którzy nie potrafią. I jak sobie sprawdziłam, kto jak pisze i stwierdziłam, że ten podaje na przykład te informacje o warunkowości, a ten nie, to przestałam czytać te wszystkie, które nie podają. Bo nie ma, znaczy jeżeli ktoś nie podaje mi w jakich warunkach i kiedy, no to znaczy, że on sam nie rozumie tego, o czym pisze.
To też warunki progowe, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby pismo typu Science albo Nature, żeby takie charaktery wydrukowało coś po prostu, bo ktoś wysłał.
Nie, no oczywiście, to prawda. Pamiętajmy, nauka nie opiera się na autorytecie. To, że coś jest science, to też nie gwarantuje, że to jest wielkie.
To jest cała prawda, no ale tak.
Tak, znaczy wiadomo, no, im bardziej recenzowane, tym większe prawdopodobieństwo, że nie będzie tam pseudonauki. Dziękuję bardzo Państwu.
Ale na
dwójkę
to nie zadziała.
Ale sprawdźcie Państwo.
No piątka musiała być.
Tam była czwórka. Tam była czwórka.
Można zachłać na przykład.
Czyli
trzeba? Można zachłać na
przykład. Proszę. Eksperymenty organizujemy, bo eksperymenty prowadzimy w różnych instytucjach naukowych, w których jesteśmy zatrudnieni, więc niewątpliwie różne eksperymenty prowadzimy. Nie zawsze w Kolegium Civitas, bo jakby z różnych źródeł mam ich finansowania, więc czasem to nie jest na terenie kolegium, ale na przykład nie wiem, w Polskiej Akademii Nauk albo... Znaczy, raczej nie zdarzy się tak, że ktoś, kto zaczepia pana na ulicy, to będzie prowadził eksperyment, to pewnie będzie ukryta kamera. Bo prowadzenie eksperymentów na ulicy byłoby trudne, bo eksperyment zasady musimy kontrolować wszystkie warunki, w których coś prowadzimy, żeby wiedzieć, że tylko ten czynnik, na który nam zależy, był w sytuacji różnicową między sytuacjami. A na ulicy ja nie jestem w stanie za dużo kontrolować. Aczkolwiek prowadzimy tak zwane eksperymenty naturalne, które chwilowo nie powiem jakie, w których rzeczywiście sobie tam w okolicach buszujemy. Więc Znaczy prawdopodobieństwo, że ktoś robiący eksperymenty zaczepi pana na ulicy i będą te eksperymenty naukowe, jest małe. Natomiast to prędzej będzie ukryta kamera. Natomiast w laboratoriach cały dowód polega na tym właśnie, żeby później tak wymyślić sytuację, żeby pan, pomimo tego, że pan wiedział, że uczestniczy w eksperymencie, to mimo wszystko zachowywał się w określony sposób. I robiliśmy eksperymenty, nie wiem, dotyczące chociażby na przykład reakcji na to, jak dostajemy feedback o tym, na przykład w eksperymencie biorą udział kobiety i mężczyźni, tak? I wypełniają najpierw formularz ról płciowych, czyli na ile są kobiecy, na ile męscy. I dostają informację zwrotną, oczywiście nie mającą związku z tego, jakie były rzeczywiście ich odpowiedzi, że na przykład kobiety dostają, że są męskie, a mężczyźni, że są kobiecy. No i później są na przykład szereg kwestionariuszy, które tam mierzą na przykład ich poparcie dla wojny, albo ile by w stanie byli zapłacić za samochód określonego typu. No i się okazuje, że jest efekt na kompensacji. I co dalej? Bierze się i mówi ludziom, że to był eksperyment, że de facto wszystko, znaczy, że my nie wiemy, czy oni są męscy czy kobiecy, bo to było wprowadzone, żeby zmierzyć. I co robią mężczyźni? Tak trzeba, wiedzą, że to już nie działa, wiedzą, że byli w eksperymencie i tak dalej. Na przykład rozmawiają ze mną w trakcie w ten sposób. Nie ma znaczenia, znaczy pewne mechanizmy, jak są dobrze zrobione eksperymenty i dobrze wprowadzona jakaś zmienna, to czy wiemy, że jesteśmy w eksperymencie, czy nie, nie spowoduje, że ten określona reakcja nie zostanie uruchomiona.
Znaczy to nie jest w ten sposób, kiedy ten wynik eksperymentu jest pozytywny dla tych mężczyzn i tak stoją, a jak coś tam nie pasuje, to wtedy nie będzie tak
nie,
stało.
Nie, właśnie jak mieli tak zwany spójny komunikat, czyli mężczyźni, że są męscy, to nie robili nic. Po prostu zostało potwierdzone
i oni tak.
Natomiast ci, którym podważono, się okazało, że byli w stanie na przykład zapłacić dużo więcej za samochód określonego typu, że dużo większe poparcie dla wojny wyrażali, czyli określone zachowania, które są zachowaniami pokazującymi męskość. Pomimo tego, że przecież wiedzieli, że odbieram udział w eksperymencie, nikt przed nimi tego nie ukrywał.
No tak, ja sobie zanotowałam nawet jedno pytanie, czy w tych eksperymentach jest możliwe, że te autorytety nasze niby pseudo, tak, sobie politycy, przedstawiciele organów państwowych, czy oni nie wykorzystują tego wtedy, kiedy się źle zachowują, czyli że mimo, że są autorytety, powinni się prawidłowo zachowywać, no być uczciwi i tak dalej, że jednak wiemy, że nie są, to czy nie wykorzystują, nie wiem, czy podświadomie tego typu właśnie zachowań, żeby wymóc na ogóle jakieś tam rzeczy, no taka pani w urzędzie, czy tam jakiś kierownik, który tam mocno mówi i ten ktoś nawet jak wisi kartka, że reklamacji się nie przyjmuje, to i tak to jest nieprawda, bo wiadomo, że zgodnie z przepisami zawsze można zwrócić towar. Czy to nie jest wykorzystywane, czy to co innego?
No, ale oczywiście, że jest.
Czy to jest po prostu takie zachowania społeczne, czy to...
Nie, znaczy jest, oczywiście, znaczy bardziej bądź mniej, znaczy... My jakby, dlaczego my te procesy wyjaśniamy? Właśnie dlatego, że one się dzieją, zachodzą i chcemy wiedzieć dlaczego i jak, tak? Czyli kiedy używamy tych
mechanizmów, jak.
Więc oczywiście, że to się aplikuje do wyjaśniania tych procesów. Mało tego, bardzo często niektórzy, mając wiedzę o określonych procesach, wykorzystują je po to, żeby osiągnąć swoje cele. No, marketing i reklama o to jest. Po to na przykład politycy biorą sobie doradców do spraw tam, nie wiem, wizerunku czy czegoś innego, tak. Żeby na przykład mamy pewne określone, zakorzenione, błędne przekonania, na przykład, że uważamy, że słowami można sterować, a gestami nie. Więc że gesty, mowa ciała jest prawdziwsza. No więc jest oczywiście, zbija się multum kasy na, prawda, mowie ciała. No ale właśnie dlatego mową ciała tak samo można kłamać. Jak człowiek się
wytrenuje, to pokazuje się, że dokładnie.
To można bardzo dobrze się wytrenować. W związku z tym ta wiedza, oczywiście, że ona jest wykorzystywana. Jeżeli my wiemy, że określone na przykład powoływanie się na autorytet, tak, zadziała, albo wiemy właśnie od prezydenta Kennedy'ego, że z kolei przyznanie się do błędu, pomimo tego, że popełniliśmy błąd, zwiększa sympatię, tak? Więc politycy niektórzy potrafią powiedzieć, tam Tusk jest mistrzem tego na przykład, tak? Tusk świetnie potrafi mówić, tak, pomyliłem się, albo przepraszam, albo w ogóle i co, i zwiększa mu to sympatię. Czemu Kaczyńskiemu? Kaczyński nigdy się nie przyzna do błędu, tak? Nie powie, ja się myliłem. A to by mu paradoksalnie mogło zwiększyć sympatię, Tusk to wie. Więc to wszystko oczywiście, że jak to się dzieje.
Pod swoją publikę.
Znaczy każdy mówi pod swoją publikę teraz, no, trzeba znać też parametry tej publiki, więc wiadomo, że jakby to, co, znaczy ta wiedza cała o tej strukturze populacji, czyli z tego, z kim mamy do czynienia i jakie mechanizmy działają i kiedy one działają i na kogo, no to jest wiedza, która jest jakby przydatna z punktu widzenia czysto poznawczego, ale też dlatego, że ona może być aplikowalna. My jesteśmy w stanie nie tylko dzięki temu wiedzieć, co się dzieje, ale też w jakiś sposób no, zmieniać to, co się dzieje.
Ale wykorzystywać, bo ja kiedyś czytałam o takim eksperymencie, że jeżeli na temat zaśmiecania klasy, jeżeli przed rozpoczęciem lekcji leżał jeden papierek na podłodze, przez cały dzień było czysto, w miarę tam, no jeden, dwa. Jeżeli dwa papierki też było tak, od trzeciego papierka w górę był jeden wielki śmietnik na zakończenie dnia lekcyjnego. Aha. Czyli można to jakoś też wykorzystać praktycznie na tego typu doświadczenia.
Oczywiście, znaczy oczywiście, że można. Jest całe, bardzo dużo właśnie takich aplikacyjnych koncepcji, czyli takich, które służą właśnie, głównie służą temu, żeby osiągać określone, pożądane efekty. One są na przykład chociażby w wszelkich badaniach dotyczących chociażby zmiany postaw takich uprzedzeń, stereotypów, dyskryminacji. To w jaki sposób staramy się jakby zmieniać te postawy,
no, to jest eksperymenty się
to robi. Jest wiedza właśnie po to, żeby aplikujemy to, co wiemy na przykład z eksperymentów, ze zmiany postaw i tak dalej, aplikujemy do tego, żeby wyjaśnić, wyjaśnić, żeby zmienić jakąś rzeczywistość, żeby na przykład zmienić poziom uprzedzeń. Więc jak najbardziej aplikujemy.
No, ale dlatego pytałam o tą drugą stronę eksperymentu z Zimbardo, no bo nie każdy czyta wszystko do źródeł dokładnie i tak dalej. No jeżeli ileś tam osób i media lubią tą jedną stroną eksperymentu, no to nie widzę w ogóle, gdzie są te osoby, nie wiem, ci nie mogą się przebić, ci, którzy znają tą drugą stronę.
Bo to jest nudne!
Ale nudne, no ale to jest aspekt społeczny tego, bo jak pani nawiązała do tego więzienia, które było po prostu, że on tam w tym uczestniczył, to gdyby było wiadomo tak popularnie, naukowo, że była też ta druga strona, to że wcale to więzienie to nie było tylko źli strażnicy, tylko jeszcze to i to i to i była po prostu inne przyjęcie tego, a to nie w zasadzie nudy, tylko jest inne przełożenie społeczne.
Znaczy tak, problem polega na tym, że no to są właśnie tacy ludzie, na przykład nie wiem, jak Witkowski, jak ja i tak dalej, którzy staramy się zawsze pokazywać, że to nie jest takie proste, jak się wydaje.
Ja jestem zaskoczona tym, co się dzisiaj dowiedziałam. No, jestem cała szczęśliwa, że się pomyliłam w sprawie negocjacji.
Dla mnie to największy komplement w takim razie, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, natomiast to jest tak, ja pamiętam dawno temu, jest taki program w Stanach, który nazywa się Penn & Teller Bullshit. I Penn & Teller Bullshit to jest właśnie dwóch panów, którzy pokazywali te wszystkie właśnie pseudonauki i pseudo różne koncepcje i pseudo. No i ja sobie to oglądałam i w ogóle sobie myślałam, fajnie by było zrobić coś takiego w Polsce. No i poszłam do TVN-u, ponieważ TVN miał taki program tam nie do wiary, czy nie z tej ziemi, czy nie z tego cudu. No i ja mówię, dobra, słuchajcie, tutaj takie sobie opowiadacie banialuki. No bo teraz już wszyscy wiemy, dlaczego wystarczy, że 5 osób zacznie widzieć Maryjkę na szybie, to już po prostu cała wieś widzi Maryję na szybie. Tak? A później już wszyscy widzą Maryję na szybie, a później się okazuje, tak, gazety piszą, cud jest nad Wisłą, większy bądź mniejszy i tak dalej. No i ja stwierdziłam, robicie takie coś, no to zróbcie drugą stronę. I co mi powiedziano? To jest nudne. To nie chwyci. To nie chwyci, ale moim zdaniem to się da bardzo fajnie zrobić.
Ale przez jakieś, nie wiem, no to jest strasznie ciekawe.
To się da fajnie zrobić, tylko to wymaga jednak mimo wszystko właśnie takiego pewnego... Znaczy po pierwsze determinacji to raz, a dwa jednak pewnego, bo nauka, znaczy całe piękno nauki polega na tym, że ona jest nieintuicyjna. A żeby jakby otworzyć się na coś, co jest nieintuicyjne, to trzeba zrobić ten pierwszy krok. Ale jest ostatnio, no jest bardzo dużo, właśnie nie wiem, po polsku już wyszła frikonomia i super frikonomia. Bardzo, bardzo fajne książki, które właśnie pokazują, jak bardzo dużo wiedzy dostarczają de facto nauki społeczne, takiej wiedzy nieintuicyjnej, która jednak nam strasznie dużo wyjaśnia. No, na przykład oni piszą o tym słynnym, no, zastanawiano się, dlaczego na przykład w pewnym momencie w latach 50., 60., 70. rosła bardzo przestępczość w Stanach Zjednoczonych. a od roku, w latach 80. zaczęła systematycznie spadać. No i zaczęto się zastanawiać dlaczego, no i tam, prawda, Giuliani, nie Giuliani i tak dalej. I się okazało, że nie Giuliani, nie Giuliani. Jak zaczęto w to wnikać i poważnie patrzeć na dane i tak dalej, to się okazało, że co? Wprowadzenie aborcji. Innymi słowy, nie było ci, znaczy zmniejszenie przeludnienia, zmniejszenie szybkiego przyrostu i kontrola urodzeń doprowadziła do tego, że między innymi polepszyła się sytuacja i osoby, po prostu ci przestępcy de facto się nie urodzili.
Już mnie pani zaskoczyła zupełnie.
Tak, tego typu rzeczy, znaczy ja nic akurat nie optuję tu za niczym, po prostu pokazuję, jak bardzo nieintuicyjne rzeczy się pokazują wtedy, kiedy człowiek się otworzy na to, że nie wierzmy w to, co wygląda powierzchownie.
No właśnie, tak? Ja chcę dowiedzieć się też tej drugiej strony, tylko nie widzę tego.
No bo to nie,
ja panią pierwszy raz w życiu widzę i mi się otworzyło masę tam rzeczy, ale ja jestem amatorem, to tylko jest moja jakby tam wiedza, no to gdzie to znaleźć, jak to spostrzec, jak
jest, nie ma znaczy w Polsce jeszcze cały czas jest mało. Jest właśnie Witkowski, ten cały blok Witkowskiego, są sceptycy polscy, są racjonaliści polscy, to są wszystko osoby, które się starają. Natomiast zgadzam się, znaczy jest bardzo trudno przebić się z tego typu informacjami i to potrzeba pasjonatów, żeby w to weszli. Ja się staram jakby coraz bardziej propagować, no między innymi dlatego tytuł tego wykładu to jest dlatego, że testujemy i od tego semestru wprowadzamy kurs w ogóle w Kolegium Civitas pod tytułem Nauka, Pseudonauka i tak dalej. Ja uczyłam kiedyś tego kursu, ale za granicą, gdzie właśnie na przykład między innymi analizowaliśmy, dlaczego właśnie, nie wiem, skąd się biorą rozmaite pseudo i paranormalne wierzenia i homeopatię i tak dalej. I się okazało, że to chwyta i że ludzie są zainteresowani. Może krok po kroku w końcu kogoś przekonamy, że ludzie chcą wiedzieć i de facto są na to otwarci, a wcale nie jest tak, że wystarczy im po prostu no
tak,
zwykła potoczna
wiedzieć wiedzy. Jedno, ale też i wykorzystać, bo tak jak no mówię, w takim społecznym oglądzie, co tam złego było w więzieniu, albo dlaczego w tym Nowym Jorku to nie karanie za rzucenie peta, no bo u nas się też szuka takich informacji, podaje się, że tam to zrobił, no to my też tak zróbmy, a to mi pani mówi, że
No właśnie, ale wyjaśnia najwięcej. Więc właśnie zawsze warunki zakresowe, to jest też to, o czym nie myślimy. Trzeba zobaczyć, czy mamy tą same jakby te warunki, to co jest
brzegowe,
na początku. Te początkowe, brzegowe, znaczy zakresowe i początkowe to niby nie to samo, ale o podobną rzecz chodzi. I trzeba to sprawdzić. Nie wszystkie jakby rozwiązania są do przeniesienia, ale
no
mało
tak,
kto. Mało kto patrzy. No.
Ale nawet jak nie są, no to co jest innego i co można tutaj spróbować, bo żeby coś zmieniać u nas, no to trzeba albo szukać, kto coś zrobił, albo jakoś to zmienić, coś innego.
No,
no
i trzeba umieć o tym myśleć. Znaczy, mamy tutaj w Kolegium Civitas taki kierunek, który się nazywa PPA, Public Policy and Administration, bo on jest po angielsku. I to jest niby no właśnie polityki publiczne i tak dalej. W związku z tym ja mam obowiązkowo wprowadziłam tam cały semestr na temat nauki, badań, pseudonauki i tak dalej, żeby cały czas zawsze tłumaczę tym osobom, żeby podejmować sensowne decyzje na temat polityki społecznej, to nawet nie musisz umieć robić badań. Ważne, żebyś ty umiał popatrzeć i zapytać o te informacje, które ci są niezbędne po to, żeby stwierdzić, czy to ma ręce i nogi, czy nie, czy coś z tego starać się wykorzystać, czy nie. No i ja się zgadzam, znaczy ja jestem bardzo za tym, żeby więcej jakby pokazywać i uczyć tego, że jest dużo dobrej nauki, zarówno w naukach społecznych, znaczy w naukach społecznych, czyli psychologii, socjologii, ekonomii. I to, co jest tam dobrego, jest de facto dobrze osadzone, zrobione dobrze, ale że jest gro tej pseudonauki.
Właśnie i chodzi o propagowanie tego dobrego, bo taki przykład, nie wiem czy to w ogóle jest jakoś tam związane z eksperymentami, ale jeżeli jest drastyczna sytuacja, ktoś, nie wiem, leży na ulicy i druga osoba podchodzi i go ratuje, to nie mówi do tłumu, zadzwońcie po pogotowie, tylko mówi, jest takie szkolenie, zadzwoń ty po pogotowie i wtedy on dzwoni, bo jak powie zadzwońcie, to albo nikt nie zadzwoni, albo zadzwoni 10 osób, albo i to jest takie zachowanie.
No tak, ale to jest właśnie na podstawie, te wszystkie szkolenia są na podstawie tego eksperymentu Skitty Genovese, który później dzięki Bogu została właśnie poprowadzona, tak jak z tym pokojem, z dymem i tak dalej. Sprawdzano właśnie, co powoduje, że ludzie reagują i kiedy, bo to też nie zawsze jest tak, że nikt nie zareaguje.
Nie, no oczywiście, że nie.
Musi być albo sytuacja, gdzie bezpośrednio zagrożone jest twoje, albo kiedy nie wiadomo, czy ktoś zrobi, no tam trochę...
Nie, no to jest tam szeroka nauka, oczywiście, ale ja tak no ogólnie się amatorsko interesuję, ale ja wiele razy, ponieważ ja idę zawsze w poprzek, to zawsze robię właśnie inaczej i ciągle są, jakby ludzie mają ze mną problem, że coś jest nie tak, a dlaczego, a co? A to właśnie są z tego, co pani mówi, no wynika, że po prostu można robić dobre rzeczy, tylko większość albo o tym nie wie, albo nie umie zrobić i można to przekładać na takie społeczne zachowania.
Można i trzeba, moim zdaniem...
Na razie to jest bardzo ciężka droga. No.
Ciężka i jeszcze często jest ciężko fundusze zdobyć.
No, ja mówię o takich zwykłych zachowaniach, nie mówię o pieniądzach, no bo to tak jak
tak,
o samym życiu, bo co innego to są to badania. Ale się dowiedziałam.
Dziękuję, do widzenia.
A jeszcze, przepraszam, gdyby pani podała swoje nazwisko, to ja sobie może coś poczytam.
Kinga. Wysieńska, WYSIE.
No bo to jest po
najwięcej
prostu...
jest na stronie ISP, isp.org.pl i tam, no tam jest trochę.
A czy coś w kolegium macie, czy tylko to, bo te studia, co pani mówiła, czy kursy to są takie rutynowe, czy podyplomowe, czy co?
BPA jest bodajże magisterskie, ale mamy też różne studia, są różne podyplomowe, bo to PPA jest magisterskie, ale w sumie ono jest bardziej podyplomowe niż magisterskie, ale mamy też trochę podyplomowych. Teraz też mają ruszyć bodajże od przyszłego semestru psychologia społeczna właśnie podyplomowa, więc no trochę się będzie działo. Mhm. Tutaj jeśli chodzi o eksperymenty, bo tam jest trochę badań nieeksperymentalnych, ale jeśli chodzi o eksperymenty, to na tej stronie ISP tam są artykuły o testach dyskryminacyjnych i taki artykuł Nguyen, Serhi czy Piotr, ale to jak będzie, wrzuci się w wyszukiwarkę moje nazwisko, to wyskoczą. I to są też te testy dyskryminacyjne, to też są fajne eksperymenty właśnie z dziedziny tych, co to się nie robi koniecznie w laboratorium, tylko no tak, na zewnątrz laboratorium.
Bo dla mnie no to wszystko, te eksperymenty są ważne, tylko żeby one czemuś też służyły. Tak,
no to proszę sobie właśnie na te testy dyskryminacyjne.
Bo ja popatrzeć. Czasami coś tam robię społecznie albo coś jakoś, nie wiem, w życiu chcę wykorzystać i potrzebuję tej wiedzy, a potem czytam o Zimbardo, który to i to, a pani mi dzisiaj mówi, że wcale nie to, bo to no
i... Wyjdzie w Scholarze, mniej więcej pod koniec roku, w Scholarze wyjdzie książka Psychologia społeczna, procesy grupowe, gdzie też będą różne fajne rzeczy dotyczące tych właśnie tej nieintuicyjnej psychologii społecznej.
Po pierwsze się chciałem zapytać, co pani sądzi o wykorzystaniu nagrania, to znaczy czy,
w sensie?
Czy zgodziłaby się pani na otwarte jego udostępnienie Creative Commons uznania autorstwa na przykład, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, czy byłaby pani zainteresowana udziałem w audycji Nauka XXI wieku, to jest Wikirady i Radio Wnet.
Jasne, znaczy ja nie mam nic przeciwko udostępnieniu. Wydaje mi się, że bardzo się starałam nawet nie mówić trzech zdań naraz, co mi się często zdarza.
Ja w ogóle właśnie nie wiem, jak pod tym względem jest, bo ja często chodzę na festiwal nauki i czy na przykład jak, nie wiem, ktoś chce przychodzić prywatnie dla swoich celów z dyktafonem i rozmawia i pyta prowadzącego, to w ogóle są takie rzeczy brane pod uwagę, żeby dla siebie coś wiedzieć, czy w ogóle to nie istnieje i tego nie wolno?
Nie, nam wolno, tylko nie wolno rozpowszechniać.
Nagrywać wolno wszystko wszędzie i zawsze według polskiego prawa.
Nie, bo ja jestem amatorem i po prostu mnie szalenie ciekawią te rzeczy. Przez całe swoje życie przeszłam przez różne dziedziny i po prostu ja nie zapamiętam. Robiłam 4 strony notatek, chyba sobie zapisałam, ale wszystkiego nie zapamiętam ani takiej frapującej opowieści. No tak mi to nazwę.
Nie mam nic naprzeciwko, żeby to było. I nie mam nic przeciwko udziałowi w audycji. Ja nie mam przy sobie żadnej wizytówki.
To ja zostawię kontakt i ewentualnie będziemy się kontaktować, kiedy to było możliwe.
I gdzie pan będzie propagował to, czy co?
To znaczy to prawdopodobnie wrzucę na Wikimedia Commons wizytówki.
Bardzo chętnie kartę też przyjmę.
Ja te wiki to nie lubię bardzo różnych, dziękuję, ale tutaj Media Commons, tak?
Wikimedia Commons to jest repozytorium, w którym są przede wszystkim zdjęcia, ale coraz więcej jest też różnego typu nagrań.
Dobra, znaczy nie mam nic naprzeciwko, to ja napiszę maila, to w razie czego wtedy linka poproszę. I będzie miał pan wtedy kontakt i będzie mógł się
zgłaszać. Dobrze, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja bardzo dziękuję.